Tu Radio Kraków, Maja Dotkiewicz i przystanek kulinarny, który dziś przed Sylwestrem spędzimy w towarzystwie wyższych sfer, bąbelków i w ogóle dobrego humoru, a wszystko to zagwarantuje nam mój gość Mariusz Kapczyński, dziennikarz, krytyk winiarski, szef portalu winisfera.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mariuszu, zanim porozmawiamy o hulankach i swawolach, to na początek to, co powinniśmy wiedzieć o szampanie. Chodzi mi zwłaszcza o jego historię, bo jest ona nie dość, że ciekawa, to taka nie do końca jasna i pełna tajemnic. Od czego zacząć? Czy to prawda w ogóle, że pierwszy szampan wystrzelił we Francji?
No właśnie, to jest może nasze spotkanie dobrą okazją do tego, żeby wyprostować pewne nieścisłości i przekłamania, jakie się pojawiły w tym szerokim temacie, jakim jest szampan. Oczywiście za, w cudzysłowie, wynalazcę szampana uznaje się mnicha benedyktyna francuskiego Dom Pérignon, ale musicie państwo wiedzieć, że Dom Pérignon żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Ale, i to może być bardzo frapujące, w 1662 roku, nie we Francji, ale w Anglii, pewien lekarz, naukowiec, przyrodnik Christopher Maret wystosował do członków Royal Society specjalny list, w którym wyjaśnia i szczegółowo omawia kwestię dodania cukru i drożdży do gotowego wina, który to dodatek ma spowodować powstanie bąbelków. I jest na to dowód, są ślady w postaci tego listu, w postaci pism tego uczonego. No i dobitnie wskazujące na to, że dobre kilkadziesiąt lat przed Dom Pérignonem w Anglii już tę metodę opracowano.
Czy to może być przyczyna takich, no dość jednak skomplikowanych stosunków francusko-angielskich? Czy to się zaczęło od szampana?
Myślę, że ta historia jest znacznie dłuższa, ale tutaj szampan na pewno jest jakimś przyczynkiem. W gruncie rzeczy, jak mawiał Churchill, panowie, bijemy się o szampana. O to tutaj chodzi. O ile nie ma żadnych wątpliwości, że to Francja i szampania jest ikoną i najwięcej skojarzeń, jeśli mówimy o musujących winach, mamy właśnie z tym miejscem.
No bo szampan to znaczy Francja.
To znaczy Francja. Tu za chwilkę troszkę uporządkujemy też definicję. Natomiast warto wspomnieć, że w tej chwili, obecnie w Anglii produkuje się znakomite wina musujące i to jest w oparciu wszystko o te same odmiany, czyli Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, odmiany, które w szampanii są używane do produkcji. I teraz wyprostowanie definicji. W Polsce jeszcze pokutuje takie skojarzenie, gdzie wszystkie wina z bąbelkami, wszystkie wina musujące określamy mianem szampanów.
Tak.
A prawda jest taka, że w trosce o porządek i legislację Francuzi zastrzegli sobie tę nazwę.
Czyli byli najszybsi.
Byli najszybsi, no i jakby prawnie, historycznie mi się to należało, ponieważ trzeba wiedzieć, że kiedy szampan pod koniec XIX wieku naprawdę rozkwitł na całym świecie jako ekskluzywny trunek, powstało wiele podróbek. No i Francuzi chcieli po prostu uporządkować. W związku z tym metoda, jaką się produkuje szampana w trumnie fermentacji, bardzo często nawet nosiła nazwę szampańskiej, ale i to Francuzi zastrzegli. W związku z czym na butelkach, które powstały tą samą metodą, ale poza szampanią, nie może się pojawić nazwa metoda szampańska. Może się pojawić nazwa metoda tradycyjna albo metoda klasyczna. Więc jeżeli mówimy o szampanii, mówimy o winie musującym z szampanii, a jeżeli mówimy o bąbelkach z innych miejsc, gdzie się je produkuje, mówimy o winach musujących. Tutaj różne kraje mają swoje nazwy, jak Niemcy czy Austriacy mają Sekt, Włosi mają swoje Frizzante, Spumante. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że kiedy mówimy o szampanie, mówimy o francuskim, szampańskim winie.
A na czym ta wyjątkowość szampana polega? Że aż takie szaleństwo mu towarzyszy?
No właśnie, za szampanem stoi masa niezwykłych historii, masa niezwykłych losów ludzi i miejsc. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to metoda trudna, czasochłonna i pracochłonna. Bąbelki, które się w butelce pojawiają, nie są dodawane sztucznie z zewnątrz, chociaż takie wina słabej jakości, słynne sowieckie Kristoje na przykład, ciągle się produkuje, ale bąbelki w prawdziwym winie musującym, szampanie, powstają metodą wtórnej fermentacji w butelce. czyli dodając do bazowego wina gotowego odrobinę mieszanki drożdży i cukru i zamkniemy butelkę, spowodujemy, jak mamy drożdże i mamy cukier, no to siłą rzeczy pojawi nam się fermentacja. Efektem ubocznym fermentacji są właśnie bąbelki, dwutlenek węgla. No ale wymaga to całej rzeszy zabiegów, przygotowań. Współcześnie ta technika już jest bardzo okiełznana. Nauka tutaj bardzo przyszła z pomocą winiarzu. Natomiast początki nie były łatwe. Masę butelek pękało. A trzeba pamiętać, że kiedy butelki leżały obok siebie wszystkie pod ciśnieniem mocnym, no
to pękały wszystkie.
To często się zdarzało, że pękały wszystkie.
Eksplozja.
Tak. I Dom Pérignon tak naprawdę to chciał okiełznać, zapanować nad tym procesem i udoskonalał rozmaite metody. Eksperymentował. To jemu zawdzięczamy na przykład to, że zestawiamy różne roczniki wina. Długo bym opowiadał, na czym cały proces polega. Niemniej wymaga wiele uważności, doskonałego nosa sommelierskiego, kiperskiego. Szampan to jest ikona. Ikona stylu, ikona smaku, ikona, no nie kryjmy tego, luksusu.
I wyglądu, bo przecież butelka szampana różni się, w ogóle wszystko, co jest związane z szampanem, odróżnia się od butelek innych win.
No oczywiście tutaj musimy pamiętać o fundamentalnej, technicznej też kwestii. W butelce z szampanem panuje dosyć mocne ciśnienie, 5-7 atmosfer, to jest więcej niż w kole samochodowym. W związku z czym to ciśnienie musi butelka wytrzymać. No i między innymi wspomniany Christopher Meret. To jemu między innymi zawdzięczamy to, że udoskonalono, wzmocniono butelki. Dom Pérignon również miał na to duży wpływ. Dom Pérignon też udoskonalił metodę zamykania. Teraz to jest taki oplot metalowy, prawda?
Tak, taki koszyczek.
Tak. Wtedy to był oplot z konopnego sznurka, który jednak powodował, że no korek nie wylatywał, no nie eksplodował. To jest kolejny pomysł, innowacja Dom Pérignon.
A korek? Sam korek też jest inny.
Tak.
Taki grzybek.
Grzybek.
Stołeczek.
Stołeczek, tak. Ten charakterystyczny kształt wszyscy pewnie znają, ale właśnie ten korek jest na tyle mocno musi być zbudowany, żeby to ciśnienie wytrzymać. Jak państwo zwrócicie uwagę na taki klasyczny, piękny korek ze spokojnego wina, to on jest wykonany z jednej części, z jednego jakby cięcia w korze dębu korkowego. Natomiast korek od szampana, od wina musującego jest zmielony. Zmielony i sklejony taką silikonową substancją, ponieważ gdybyśmy zamknęli go normalnym korkiem, takim jak do wina spokojnego,
to byłoby bum.
Byłoby bum, może nie do końca, ale na pewno to podciśnienie spowodowałoby, że wino zacząłby przeciekać. To jest naturalny materiał, prawda? Dosyć miękki, elastyczny. W nim jest cała masa wolnej przestrzeni, której my nie widzimy oczywiście, ale wino mogłoby się przedostać tam.
A jak otwierać szampana? Bo ja na przykład, no tak, to są takie obawy, że kogoś się uszkodzi. Zawsze otwieraniu wina musującego i szampana towarzyszy taki dreszczyk emocji. Gdzie ten korek stuknie?
No, my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego hucznego otwierania, bez strzałów.
No, zwłaszcza Sylwester i Nowy Rok.
Tak, zwłaszcza Sylwester nadchodzący. Ale pamiętajcie państwo, że w restauracji, czy w momencie, kiedy otwiera osoba profesjonalna, sommelier, kelner, to tak naprawdę dużego strzału nie będzie, w zasadzie tylko psyknięcie. I tak, jeżeli mówimy o arkanach sztuki otwierania takiej sommelierskiej, tak powinna butelka zostać otworzona. Zasada jest prosta. Wino powinno być dobrze schłodzone. Trzymamy je pod kątem 45 stopni, powiedzmy. I delikatnie, i to jest ciekawostka, trzymając korek, kręcimy butelką.
Aha.
Tak. A drugą ręką kontrując korek, prawda? To jest jedno. No i staramy się zrobić to na tyle wolno i na tyle delikatnie, żeby było tylko pst, prawda, z butelki. Ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć o bardzo widowiskowym. Można spróbować tego też w domu, chociaż proszę o uwagę.
Już się boję.
Tutaj. To jest metoda sabrage, tak zwana. To jest metoda, ona wzięła się z czasów napoleońskich. Kiedy oficerowie, żołnierze świętowali zwycięską bitwę, czy zawitali do jakiegoś zacnego miejsca, gdzie były butelki z szampanem, albo otwierali swoje, no to robili to z wielką fantazją, jak na kawalerzystów przystało, w związku z czym otwierali te butelki szablą.
Szablą?
Szablą, tak. No i ta metoda, właśnie tak jak powiedziałem, zwana sabrage, została do dzisiaj. A musicie państwo też wiedzieć, że da się to też zrobić kieliszkiem, to znaczy podstawką kieliszka do wina. Przy odpowiedniej technice uderzenia. Oczywiście wcześniej ściągamy ten kapturek
tak.
i ten oplot.
Kręcimy troszeczkę,
to tak już, mówię. Nie, to już nie. Tylko ściągamy folię, ściągamy kapturek, jak wino jest schłodzone, korek wytrzyma. I wtedy no właśnie bierzemy albo szable, są takie specjalne też szable, specjalnie do tego celu wyprodukowane. To może być nóż, a może to być zwykły kieliszek. I teraz pamiętajmy o tym, że w winie jest właśnie, w butelce jest silne ciśnienie. Tak to jest zbudowane wszystko, że jak tylko delikatnie trącimy szyjkę, to zgrubienie na jej końca, no to po prostu odpada nam cała szyjka z
czy to
korkiem.
Trzeba pod jakimś kątem zrobić odpowiednim?
No, poziomo w zasadzie się trzyma.
Znaczy trzeba trafić w korek,
tak,
w ten obrzeżek.
Tak, i zanim państwo rozpoczniecie eksperymenty, polecam instrukcję zobaczyć w internecie, w obsługi.
Otwierania szampana szablą.
Tak, jest to bardzo widowiskowe, bezpieczne, nie ma żadnego zagrożenia. Pamiętajcie o tym, państwo cały czas mówimy o tym ciśnieniu w butelce, że w momencie, kiedy odpada kawałek szyjki, butelki, nie ma prawa dostać się tam szkło. Ponieważ spora część wina, no niestety, widowisko ma swoją cenę.
Ma swoje prawa.
Tak, trochę wina nam wystrzeli po prostu i tym samym jakby zabezpieczy nas przed tym, żeby coś wpadło do środka. Mhm.
Ale nie ma tego pst.
No nie, tutaj wręcz przeciwnie. Jest pewien rodzaj huku, wylewający się szampan. No i z fasonem to wszystko wygląda.
Prawdziwy szampan to produkt luksusowy. To wspomnijmy jeszcze o takich, no można powiedzieć, ambasadorach tego niesamowitego trunku, którzy też są ikonami.
No, tak.
Na przykład James Bond.
Na przykład James Bond, tak. W wielu, wielu częściach Jamesa Bonda szampan się pojawia. No ma swoje ulubione szampany, których tutaj nie będę wymieniał, nasz człowiek od zadań specjalnych. Mogę tylko powiedzieć, że ma dobry gust. No jak to James Bond, wie co wybrać. Ale warto powiedzieć też o tym, że na przykład Marilyn Monroe była znakomitą ambasadorką szampana i pijała go często. Szampana bardzo chętnie pijał Churchill, nawet gwiazdy rapu. Współczesne lubią luksus, lubią drogie samochody, biżuterię drogą, więc siłą rzeczy szampan tutaj się znakomicie w to wpisuje.
Taka najdroższa butelka szampana.
No, jeżeli chcemy, no, Dom Pérignon jest jedną z taką, jednym z szampanów najlepiej rozpoznawalnych. Około 500-600 zł. No, to jest cena wyjściowa, prawda, za najmłodsze wino. Natomiast są kolekcjonerskie butelki, które za ciężkie setki tysięcy euro były sprzedawane. Trzeba pamiętać, że dobre wydania szampanu znakomicie się, zwłaszcza szampany rocznikowe, znakomicie się starzeją, znakomicie rozwijają swoje walory. Złożoność aromatów, smaków szampana jest naprawdę niezwykła. Zresztą, no właśnie magia bąbelków powoduje też to, że czujemy tę świeżość, czujemy się lepiej.
No jest to trunek luksusowy, niewątpliwie. Raz do roku, tradycyjnie, zawsze. No trudno nie spróbować bąbelków. Oczywiście my zwykli śmiertelnicy nie zawsze możemy sobie pozwolić na aż taki wydatek, ale oczywiście nie musimy zupełnie z bąbelków rezygnować i wydawać na nie fortuny. Są przecież wina musujące.
Tak jest. Wszystko, co poza szampanią się odbywa w kwestii bąbelków, odbywa się w wielu miejscach Europy. Jeżeli ukochaliście sobie Francję, możecie spróbować państwo win musujących z różnych regionów. One noszą nazwę Crémant, często z określeniem miejsca regionu, w którym powstaje, czyli na przykład Crémant de Alsace, Crémant de Bourgogne. To jest jedna opcja. Tradycyjną metodą szampańską powstające są wina hiszpańskie, o czasem mylącej nazwie, bo to jest kawa. Inne odmiany winorośli są używane do jej produkcji, ale to może być alternatywa dla drugiego szampana, ponieważ wcale nie jest trudno dobrą kawę za 40-50 zł znaleźć. No możemy skorzystać z ektów austriackich czy niemieckich, świeżych, dobrych win musujących. Italia, nie sposób nie wspomnieć o Franciacorcie, to jest taka, no Włosi nie lubią tego określenia, ale to jest taki włoski szampan. A mówiąc zupełnie serio, właśnie we włoskiej Lombardii powstają znakomite wina o tej nazwie, powtórzę, Franciacorta, też dostępne są w Polsce. Ale skoro mówimy o alternatywach,
Tak, to jeszcze, no właśnie.
No właśnie, musimy powiedzieć Polska. O jednej ważnej sprawie i miejscu Polska, bo nie wiem, na ile sobie państwo zdajecie z tego sprawę, ale w naszym kraju powstają wina musujące. Nie są to oczywiście takie ilości jak w innych krajach, niemniej są one dostępne. Mamy kilka winnic, które, no powiem, że to jest sukces, bo przy zupełnym braku doświadczenia i tradycji udaje się uzyskać naprawdę interesujące butelki. Tutaj taką ciekawostką jest, na Dolnym Śląsku jest taka winnica, która się nazywa Gosthorze. Właścicielem Gosthorza jest Francuz,
no proszę,
który już dobre kilkadziesiąt lat tutaj mieszka, ale w 2014 roku zaczął produkować w swojej winnicy wino musujące. Mało tego, on sam wraca oczywiście do Francji, ma przyjaciół z Szampanii, którzy z wielkim uznaniem i zaskoczeniem o jego winach się wypowiadali. Więc no, mamy Francuza, który w Polsce robi wina musujące. Mamy, skoro jesteśmy w Radiu Kraków, to też i lokalnych przedstawicieli. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o winnicy Smykań. Miałem okazję tych win próbować i to jest rzeczywiście rzecz warta uwagi, niebanalna. Bąbelki w dobrym wydaniu lubią czas.
Podróżujesz wiele po świecie, spotykasz się z wieloma winiarzami w najrozmaitszych krajach, nie tylko na naszym kontynencie. Najbardziej niezwykłe wino musujące. W jakim kraju?
O, ciekawe pytanie. Odległościowo to pamiętam wino musujące, które piłem w RPA, w Stellenbosch, to jest taki najważniejszy region winiarski w południowej Afryce. Jeden z winiarzy otworzył wino, które trochę zrobiło mu się samo. Tam w kompozycję...
Dom Perignon.
Tak. W kompozycji znalazło się kilkadziesiąt rozmaitych mieszanek. On uczciwie przyznawał, że nie było tam jakiegoś specjalnego zestawiania i to była tak naprawdę jedna partia wina, którą wykonał. To w zasadzie nic nie sprzedało, tylko zostawił to wino dla siebie. Wyjątkowe. Nawet ono nie miało nazwy swojej. Ale no, on sam przyznawał, że wielokrotnie próbował w kolejnych latach to powtórzyć. Tego efektu nie osiągnął. Ale gdybyśmy bliżej mieli tutaj zaglądnąć, pamiętam świetne wino w winiarni Strekow. To jest kategoria bąbelków, które też staje się dosyć popularna teraz, tak zwane petnaty. To jest takie skrótowe określenie od petillon naturel, czyli naturalne musowanie, tak byśmy to przetłumaczyli. I tutaj ta metoda, żeby krótko wyjaśnić państwu, o co chodzi, polega na tym, że nie przeprowadzamy drugiej fermentacji w butelce, tylko tę pierwszą fermentację zatrzymujemy kapslem, korkiem.
Ale bąbelki nie są mniejsze.
Nie. Są bardzo żywiołowe. To są mniej oczywiście złożone wina, ale wspominam to dlatego, żeśmy tę butelkę otworzyli pośrodku winnicy. Była piękna pogoda. Upał w zasadzie. I ten petnat otworzony miał taki wybuch, eksplozję świeżości, takich kwiatowo-cytrusowych aromatów i smaków, no, że błogość poczuliśmy.
Z innej beczki, takiej może też historycznej, ale też zabawnej. Pamiętamy, prawda, czasy PRL-u. Mhm. Wspominałeś zresztą, sowiecko je igristuje.
No tak.
Jak byś no określił tak. Ten słynny trunek?
Skoro są wyżyny, to muszą być też niziny. No to jest pewnie nasze pokolenie i naszych rodziców.
To... No bo to też jest ikona, prawda?
Tak, no to też jest ikona, którą do tej pory też za te 6-8 zł pewnie za chwilę sklepy i dyskonty zostaną tym zalane. Po prostu to jest słabej jakości wino dogazowane, zamknięte plastikowym korkiem. Wina, które bardziej nadają się do strzelania niż do picia. No niemniej z wieloma osobami, jak rozmawiam, to wszyscy sowieckie i kristoje przerobili w swoim życiu jako wino sylwestrowe, które się pije prosto z butelki chwilę po tym, jak minęła północ.
Pijenie się niesamowicie. I rzeczywiście tak. Jest głośne.
Jest
to
głośne.
To mu trzeba przyznać.
Być może jest... To dobra alternatywa, żeby postrzelać sobie z sowieckiej igristoje, a napić się chwilę później szampana.
Czy szampan, czy wino musujące, wszystko co ma bąbelki i wszystko co pijemy, chcąc uhonorować nowy rok i świetnie bawić się w Sylwestra, ma swoją ciemną stronę. W postaci nie najlepszego samopoczucia następnego dnia.
No tak.
Masz dobry sposób na to, by bąbelkozę opanować?
Mam. To przypomina mi, może to nie jest bezpośrednio związane z szampanem, ale przypomina mi, w latach 90. była podłej jakości wódka na której kontretykiecie był napis „Umiar świadczy o twojej klasie”. Niektórzy brali to za szantaż emocjonalny i robili wszystko, żeby te granice sprawdzać, gdzie się kończy klasa, a gdzie nie. No niemniej to jest najlepsze lekarstwo. Dobrą radą zawsze przy rozmaitych imprezach, jak sylwestrowe i inne, jest to, żeby pić dużo wody. No jest taka niepisana zasada, która mówi, że ile wina wypiliśmy, tyle wody samo powinniśmy też spożyć. I to nam bardzo na drugi dzień organizm za to podziękuje na pewno. A jeżeli już złamaliśmy zasady.
Tak, no właśnie, bo to się zdarza. Przekroczyliśmy
tę cienką, czerwoną linię. Każdy ma swoje doświadczenia i swoje sposoby. U mnie najlepiej sprawdzają się dwie rzeczy. W zasadzie trzy. Jeżeli mam taką możliwość, to sauna. Ewentualnie,
wypocić.
Tak, wypocić. Ewentualnie długi spacer. No i uwielbiam albo ugotować sobie samemu, albo pójść gdzieś na wszelkiej maści buliony. Czyli rosoły, rameny. Wszystko, co jest esencjonalne, ciepłe i co tak...
Nawodni.
Pożywnie nawodni. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że tutaj nasi słuchacze mają własne metody. Ja mogę tylko państwu powiedzieć, bo miałem kiedyś taki, chodził mi po głowie pomysł, żeby napisać jakiś większy artykuł, a może jakąś książkę. No i zacząłem badać, jak mają się sprawy. I znalazłem książeczkę, która już była dosyć parę ładnych lat temu wydana, pod tytułem „Wszystko o kacu”. Napisał ją Anglik Keith Floyd. Książeczka nie jest duża, ona ma tam niecałe 100 stron, ale wszystko macie państwo opisane. Anatomia kaca. Kacowe kuracje z różnych stron świata. Skąd się bierze kac? Kac w dziejach ludzkości. Jakie są przyczyny kaca? I on to okrasza oczywiście rozmaitymi przepisami na zupy, wywary, buliony. Wie, co pisze naprawdę. Zresztą to z lektury na pewno państwo wyczujecie. Zresztą to nie jest tylko teoria.
To na koniec jeszcze jedno pytanie o kąpiel w szampanie.
Polecam. Jeżeli macie państwo, zostaje wam kilkadziesiąt butelek szampana po Sylwestrze i chcecie je państwo odświeżyć, aby państwa skóra nabrała gładkości, jedwabistości i poczuli się naprawdę wyjątkowi, napełnijcie, jeżeli dysponujecie dostatecznie dużą wanną, uprzednio odrobinę upijając, zafundujcie sobie tę kąpiel i błagam, napiszcie albo zadzwońcie do mnie i powiedzcie, jak jest, bo ja jeszcze nie miałem okazji i mam nadzieję, że to się nastąpi.
Może. Świetne życzenia. Poza tym no, będzie się można też poczuć jak James Bond. Mariusz Kapczyński, dziennikarz, krytyk winiarski, szef portalu winisfera.pl, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również
za inspirację.
I wszystkiego dobrego.
I wszystkiego dobrego.
Tak jest.